Czytanie z księgi proroka Izaasza. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana Boga, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim. Każdy z nich miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały króla, Pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymają w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: oto dotknęło to twoich warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo mam posłać, kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: oto ja, poślij mnie. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Pan Bóg króluje, pełen majestatu.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: uczeń nie przewyższa nauczyciela, ani sługa swego pana. Wystarczy uczniowi, jeśli będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezywali Belzebubem, to o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. Więc się ich nie bójcie. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawnione, ani nic tajemnego, o czym nie miano by się dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają 2 rubli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele rubli. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się nie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Małe zawieszenie głosu. Bo przez to, że trudno jest te włosy na głowie, jak się wie, że się ich ma coraz mniejsze, to słowo jest szczególne właśnie. Jak napisałem sobie tą homilię na dzisiaj, w środę, myślę sobie, no, to już kończyłem. W czwartek idę w góry nadrobić to wszystko, co nie mogłem chodzić, opisałem. No i rzeczywiście w czwartek była ładna pogoda, ale przed czwartkiem na spotkaniu modlitewnym przyszło mi tak mocne natchnienie, że to niedobrze. Niedobrą napisałem tą homilię. Trzeba jeszcze raz. No i wstaję rano, patrzę, ładna pogoda, jak można by było iść w te góry. Ale siadłem do tej homilii, także to jest druga wersja. Trudniejsza dla mnie, szczerze mówiąc. Chociaż sama mi bardzo do mnie przyszła i w sumie na tym spotkaniu modlitewnym już połowa była w głowie. Wystarczyło tylko spisać. Więc jakoś to tak. Oczywiście były naciski, żeby kawa nie złamała postu eucharystycznego przed Eucharystią. No dzisiaj mam więcej kartek, ale muszę mieć miłosierdzie też dla młodszych. Także spróbuję to jakoś wypośrodkować. Kiedyś w październiku, zdaje się, byłem na takim sympozjum o uzależnieniach z racji mojej pracy magisterskiej i jeden z prelegentów powiedział takie słowa, które bardzo zapadły mi w głowę. Znaczy, że człowiek uzależniony generalnie, uzależniony od alkoholu, narkotyków, bo to takie tego typu sympozjum, nie potrafi przeżywać cierpienia. I dlatego znalazł sobie taki, a nie inny sposób jakiegoś niwelowania tego cierpienia, no i tak żyje. I jednym z najważniejszych celów, jakie stawia sobie praca z człowiekiem uzależnionym, to nauczyć go przeżywać cierpienie. Bo to będzie, zaraz się z tym zetknie przy detoksie, później się tym będzie stykał, bo wszystkie napięcia, które regulował alkoholem, zaczną wychodzić i nie będzie sobie z nimi dawał rady. I napięcia, będzie cierpienie i tak dalej, i tak dalej. To tak już bardziej psychologia, już mniejsza o to. W każdym razie to mnie bardzo ujęło. Bo dodał jeszcze jedno zdanie, że my jako duszpasterze jesteśmy jedynymi duszpasterzami religijnymi, którzy możemy dać sens temu cierpieniu. Bo tylko chrześcijaństwo daje sens cierpieniu. Żadna inna religia nie da tego sensu. Nie potrafi człowieka zachęcić do tego, żeby w doświadczeniu cierpienia zobaczył coś więcej. że w cierpieniu, cierpienie już ktoś przeszedł przed nim i na tym nie przegrał. Jak się ma cierpienie do zła? No prosty wynik. Cierpienie jest skutkiem zła. Jeśli ktoś wyrządza mi szkodę w moim życiu, czyli w moim życiu zło, to wtedy ja cierpię. Ktoś albo coś, bo to jeszcze mogą być różne. Drzewo spadnie, to też cierpi, a nie jest ktoś, nie? Na nogę. A dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam właśnie w kontekście ludzkim, że żaden człowiek inny, który istnieje wokół nas, nie ma nad nami pełnej władzy, pełnej mocy. Dwa razy padają te słowa: nie bójcie się. Człowiek nie może wam nic zrobić. To cierpienie, które możecie doznać od niego, ono nic wam ostatecznie nie zrobi. Ostatecznie więc jesteśmy wolni od tego zła, które może nam wyrządzić drugi człowiek. Choć wiemy, że to zło nieraz jest dużo większe niż to, które może nam wyrządzić natura. No różnie to jest, ale zazwyczaj my najczęściej doświadczamy tego cierpienia, związanego z relacjami, związanego z miłością. Albo jej brakiem prędzej. Kazanie dialogowane. Więc myślę, że w tej prośbie, którą dzisiaj mamy, ostatnią prośbę modlitwy Ojcze Nasz, ale zbaw nas ode złego, prosimy właśnie, żebyśmy nie stawali w sytuacji, kiedy to zło będzie się nam narzucać w jakikolwiek sposób. Ta Ewangelia mówi tak, że bójcie się tego, który może zatracić duszę w piekle. Nie będę się powtarzał po Witku, który powiedział właśnie bardzo dobrze, że z piekłem jest tak, że to my je wybieramy. Pan Bóg nas nie pcha do niego. My pchani jesteśmy do zbawienia, my pchani jesteśmy do szczęścia. Pan Bóg robi wszystko, żebyśmy byli szczęśliwi w wieczności. My możemy z tego jednak zrezygnować. I myślę, że w tej prośbie to pierwsze znaczenie tej prośby jest takie, abyśmy nie stawali w sytuacjach, które będą nas prowokowały do wyboru złego, do wyboru gorszego, do wyboru mniejszego dobra. W takich sytuacjach, kiedy to, ten wybór zła się będzie na mnie jako narzucał. Tak? Kiedyś mój przyjaciel mi, pamiętam, wcisnął do głowy właśnie, ja tak obiegowo powiedziałem, mniejsze zło. Mówi, nie ma mniejszego zła. Zło jest złem. Jak wybierasz zło, to wybierasz zło. Nie mniejsze, większe. To porównanie jest mało ważne. Wybierasz zło. No, i już nic nie powiedziałem, bo rzeczywiście miał rację. Właśnie i to zło najbardziej nam zagraża, które może nas sprowadzić na taki moment, kiedy przestajemy zawierzać nasze życie Bogu. To zło jest najbardziej zagrażające, bo ono nas prowadzi do tego, że konsekwentnie zaczniemy zaprzeczać Jego dobroci, a później zaczniemy zaprzeczać nawet już pod koniec nawet Jego istnieniu. Tak? I patrząc tak pod kątem kuszenia szatana w życiu Jezusa, popatrzcie, największa działalność szatana, taka konfrontacyjna względem Jezusa, bo tak to działało przez cały czas, tylko że nie wprost. Natomiast wprost działał w dwóch momentach. Na początku głoszenia i w momencie, kiedy przeżywał cierpienie związane z nadchodzącą go śmiercią. To są, myślę, ważna wskazówka dla nas. Na początku, kiedy jesteśmy w czymś nieuformowani, zło nam bardziej zagraża. To jest ten moment, kiedy możemy właśnie pojawiać się w tych sytuacjach, w których zło się będzie nam narzucać, bo nie mamy rozeznania, tak? Pan Jezus na pustyni dopiero przygotowuje się do drogi. Ale co ważniejsze, zło bardziej jeszcze się narzuca wtedy, kiedy my przeżywamy cierpienie. Dlaczego? Bo wtedy nam jest trochę, jak my coś przeżywamy, czegoś nie rozumiemy, to łatwiej nam wcisnąć ciemnotę, że jeśli takie coś masz w życiu, popatrz, jak twoje życie wygląda, ty cierpisz, płaczesz, boli cię coś, to łatwiej nam przyjąć niestety to, że Pan Bóg coś się mu wymkło z ręki. Albo gorzej, że on chyba nas nie do końca tak kocha, jak mówi. Bo dlaczego pozwala, abym cierpiał? To ostatnie pytanie, które zadałem, dlaczego Pan Bóg pozwala, abym cierpiał, to jest sztandarowe pytanie, które słychać nieraz na stopa, kiedy jeżdżę i rozmawiam z ludźmi. To jest to pytanie, i ja to widzę, że to jest prawdą, że to pytanie oddala ludzi od Boga i prowadzi do zła. To jest ten moment. Oni doświadczają czegoś w swoim życiu i zadają to pytanie, i to jest ten moment właśnie tej niebezpieczeństwa, które zła się narzuca w tym momencie. Wybór zła. Wielu ludzi właśnie rezygnuje z Pana Boga pod wpływem cierpienia. Wiemy o tym, że nie potrafi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Trzeba jednak zauważyć, że jako ludzie mamy taką umiejętność uciekania od cierpienia. ona jest wpisana w też naszą naturę, tak? Bo kiedy strzelają, to uciekam, nie? Gdyby był, jakbym stał, nie? Jak, nie wiem, wali się drzewo wspomniane, to uciekam, nie? Bronię swojego życia, jest to naturalna rzecz. Natomiast w nas ta naturalna rzecz nie tylko objawia się w cechach naszych fizycznych, obrony życia fizycznego, ale także bronimy się, bo tracić życie możemy na przykład w relacjach, emocjonalnie, kiedy ktoś nas na przykład jakoś ocenia. Też tracimy coś z siebie, tego się boimy, w towarzystwie na przykład. Boimy się na przykład własnej słabości, bo to też jest jakiś nasz brak, tak, który jeśli ktoś wytknie, to nas niejako zabija. Jest to kolejna śmierć dla nas. I my takiej śmierci rozumianej trochę bardziej porównaniu, no nie chcemy, uciekamy od takich sytuacji. I często jest tak, że właśnie szukamy, właśnie idziemy w te sytuacje, czy szukamy takich sytuacji, które właśnie wzmagają to życie w nas, a unikamy tych sytuacji, które nam je odbierają. Tak? Unikamy tych ludzi, którzy nam mówią, jacy jesteśmy, a jesteśmy przy tych, którzy nam mówią, jak jest świetnie, jakie fajne kazania ktoś głosi. Nie? No ale tak jest nas. I jest taka Ewangelia, pamiętacie, nie? Że jeśli ktoś szuka swojego życia, to będzie je tracił. I to nie chodzi o to, to jest prawda o nas, to nie jest do końca prawda o chrześcijaństwie, to jest prawda o człowieku. Jeśli będziemy cały czas szukać swojego życia, czyli przebywać z tymi, którzy nas palą i uciekać od tych, którzy nam mówią prawdę, to my wiecznie będziemy uciekać od siebie, wiecznie będziemy uciekać od tej prawdy. To szukanie życia nas wykończy po prostu. To szukanie życia w tym sensie takim właśnie tego, co nam daje życie, to nam się wydaje, że nam daje życie. Jakiegoś wsparcia emocjonalnego, jakiegoś ciepła, tak, bliskości. My tego szukamy i przez to szukanie tracimy nasze siły. I czasem właśnie po grzechu pierworodnym to wszystko nam się trochę miesza, stąd właśnie tak to wygląda, że nie potrafimy szukać życia tam, gdzie go trzeba, nie? Bo pamiętamy następny werset Ewangelii. Jeśli ktoś straci życie z mego powodu, z powodu Ewangelii, ten nie zachowa. Myślę, że jeśli chodzi o tę Ewangelię dzisiejszą, wróćmy do niej, to pierwotnym przed tym lękiem, przed tym, co może mi zrobić drugi człowiek, jest lęk przed oceną właśnie. Do niego też zmierzam. Bo najpierw, zanim ten człowiek wyrządzi mi krzywdę, tak, z powodu Ewangelii, to możemy sobie wyobrazić, tak, musi mnie ocenić. Zrobię coś głupiego i samo to może mnie boleć. I tutaj chciałbym nawiązać do sytuacji też, którą mogliśmy wynieść jakoś właśnie z naszej relacji z Ojcem Ziemskim, która może wzmagać ten lęk przed oceną. W wypadku mężczyzn to jest tak czasem, że ojciec nasz jako mężczyzn nie był zbytnio atrakcyjny, żeby przyjąć jego wzorzec męskości. Tak? Nie podobał nam się jako mężczyzna po prostu. I takiego wzorca nie przyjęliśmy, w związku z tym nie przyjęliśmy żadnego innego, albo przyjęliśmy na przykład to, co widzieliśmy przy bloku, tak? Tak, to byli mężczyźni dla nas. Ale jeśli nie połączyliśmy jako mężczyźni tego z naszym ojcem, to będziemy wiecznie szukać tego wzorca. Czyli wiecznie będziemy poddani pod innych i ta ocena innych względem nas będzie bardzo mocno nas godzić. Dużo bardziej niż powinna. Gdy bardzo będziemy się opierać na opinii innych co do naszego życia, bo będzie nas ona niejako stanowić. Bo tylko ojciec niestety ziemski ma tą siłę potwierdzić w tobie jako mężczyźnie męskość. Podobnie jest z kobietami. Z tym, że tutaj ojciec nie potwierdza męskości, wszystko jest dobrze, wszystko jest bardzo z tego, nie wprowadzam gender. Ojciec z kolei ma za zadanie, ojciec ziemski, zaafirmować, tak to się ładnie nazywa, kobiecość, potwierdzić piękno, które jest w tobie, potwierdzić to właśnie, że w jego oczach jesteś kobietą. I kiedy kobieta tego nie otrzyma od swego ojca, to znowu szuka tego gdzie indziej. Szuka i też często jest tak, że może szukać tego całe życie i te zabezpieczenia takie proste, jakieś słowa, które będzie otrzymywać, komplementy, one będą to na chwilę podtrzymywać i znowu będzie szukać tego życia na swoje sposoby, tak naprawdę więcej się przy tym męcząc i zużywając, niż to jest warte. Jeśli tak popatrzeć na też układ rozwojowy człowieka, to możemy powiedzieć, że jako dzieci rodzimy się z taką cechą, no nie mamy innej cechy, tak? Bo wiemy o nas tylko to, co się nam dzieje, że jesteśmy głodni, że jesteśmy i to jest tyle. Nikodem może jakby mówił, to by nam to o tym opowiedział, ale no, za dużo nam nie powie. Przynajmniej nie w tym momencie. I mamy takie właśnie patrzenie na siebie. Emocjonalnie mamy podobnie. I mówi się tak, że wraz ze wzrostem naszych lat mamy za zadanie to ten środek siebie włożony tutaj głęboko, że ja tu, moje potrzeby są najważniejsze, przenieść od siebie, odjąć od siebie. W ten sposób uczymy się kochać miłością nieegoistyczną ze względu na siebie, tylko miłością bezinteresowną. I to jest proces całego życia. To jest proces całego naszego życia. Z tym, że lęk przed cierpieniem, przed każdym cierpieniem jest pewnym efektem tego, że jeszcze za blisko jesteśmy siebie, jeszcze za bardzo jesteśmy w siebie wpatrzeni. To wpatrzenie w siebie to też efekt grzechu pierworodnego. Jest jeden z najważniejszych nawet. Że jesteśmy wpatrzeni, nasze potrzeby, nasze pragnienia i stąd to, że czegoś nie mamy, wzbudza nas do tego, żebyśmy tego szukali. Zamiast w Bogu to gdzie indziej. Tam, gdzie to jest najbardziej skuteczne. Natomiast właśnie ta miłość bezinteresowa, do której jesteśmy powoływani, to odsuwanie tego centrum świata powoli od siebie, od swoich potrzeb, od swoich pragnień, to jest droga rozwoju ogólnie ludzkiego i też chrześcijańskiego, bo widzimy, co się stało, jak Jezus całkowicie to odsunął od siebie, tak? Oddał swoje życie dla nas. To jest koniec tej drogi. Dalej się już nie da. Bo cóż może więcej dać człowiek niż swoje życie. I tutaj to cierpienie się zaczyna, mam nadzieję, w waszych głowach tak jest, nie wiem, czy to umiejętnie mówię, ale to cierpienie zaczyna się jawić jako nie do końca złe w tym momencie. Bo cierpienie, które do czegoś jednak może do nas doprowadzić. I kiedy zobaczymy do świętych, co oni mówili o cierpieniu, to mi się przypomniało na przykład bardzo takie wymowne dla mnie słowa siostry Faustyny, chyba z Dzienniczka i chyba siostry Faustyny. Że dwie rzeczy, które nam zazdroszczą aniołowie, to Eucharystia i cierpienie. Święta Teresa z Avila, w jednej ze swoich dialogów z Chrystusem ponoć zapytała go, dlaczego ja tak cierpię. Na co on odpowiedział, że kogo kocham, tego doświadczam. Na co ona mu odpowiedziała, to nie dziwię się, że masz tak dużo przyjaciół. Nawet w tych naukach świeckich, jak psychoterapia, psychologia, jest już wszystkim dawno wiadome, że nie ma postępu bez cierpienia. Że człowiek, który przychodzi na psychoterapię bez cierpienia, jakiegoś, który ma w sobie, który chce przezwyciężyć, nie ma motywacji, nic nie zmieni w swoim życiu. To są takie jakieś nitki, które wskazują nam, że cierpienie, to może nie jest tak, że to od cierpienia trzeba jednak uciekać. Święty Franciszek, musimy do niego przyjść, bo oczywiście codziennie przychodzimy. Jest taka opowieść, prawdziwa i doskonała radość. Chcę wam ją przeczytam. No posłuchajcie. Święty Franciszek zawołał brata Leona i powiedział: bracie Leonie, pisz. Ten odpowiedział: jestem gotów. Pisz rzeczę, czym jest prawdziwa radość. Przybywa posłaniec i mówi, że wszyscy profesorowie z Paryża wstąpili do zakonu. Napisz, że to nie jest prawdziwa radość. Że tak samo uczynili wszyscy prałaci z tamtej strony Alp. Arcybiskupi i biskupi. Również król Francji i Anglii. Napisz, że to nie jest prawdziwa radość. Tak samo, że moi bracia poszli do niewiernych i nawrócili wszystkich do wiary. Że mam od Boga tak wielką łaskę, że uzdrawiam chorych i czynię wiele cudów. Mówię ci, że w tym wszystkim nie kryje się prawdziwa radość. Lecz co to jest prawdziwa radość? Wracam z Perugii i nocą przychodzę tutaj. Jest zima i słota. I tak zimno, że u dołu tuniki, habitu, zwisają zmarznięte sople i ranią wciąż moje nogi. I krew płynie z tych ran. I cały zabłocony, zziębnięty, zlodowaciały, w tą pogodę można sobie wyobrazić. Przychodzę do bramy i gdy długo pukam i wołam, przychodzi brat i pyta, kto to jest? Odpowiedziałem, brat Franciszek. A ten mówi, wynoś się, to nie jest pora stosowna do chodzenia, nie wejdziesz. A gdy ja znowu nalegam, odpowiada, wynoś się, ty jesteś człowiek prosty i niewykształcony. Jesteś teraz zupełnie zbyteczny, jest nas tylu i takich, że nie potrzebujemy Ciebie. A ja znowu staję przy bramie i mówię, na miłość Bożą przyjmijcie mnie w tę noc. A on odpowiada, nic z tego. Idź tam, gdzie są krzyżowcy i proś. Powiadam ci, jeśli zachowam cierpliwość i nie rozgniewam się, na tym polega prawdziwa radość i prawdziwa cnota i zbawienie duszy. No tak, dużo można mówić o tej opowieści, ponieważ ona też jest pewnie symboliczna w dużej mierze z życiem Franciszka, ale pokazuje, Franciszek chce nam pokazać, że to, co nam się wydaje właśnie jakimś życiem, tak? To, co nam się wydaje pewnym nawet czasem sukcesem, czy odniesioną jakąś korzyścią dla nas, nie zawsze nas otwiera na szerszą rzeczywistość. Dlaczego Franciszek się miał cieszyć z takiego trudnego doświadczenia? Dlatego, że wiedział, że to ostatecznie od tego jest wolny, tak? Od tego, czy będzie spał w tym klasztorze, czy nie będzie spał w klasztorze. Bo to nie było dla niego najważniejsze. Wiedział, że tak, że to cierpienie, które przeżywał, to krzewiące rany, to, że musi do tych krzyżowców, że jego własni bracia go odrzucili, to jeszcze bardziej go oczyszcza, to jeszcze bardziej przyprowadza go do Boga. Jeszcze tą miłość względem nich może dalej okazywać, odsunąć od siebie to centrum świata. I myślę, że jak wrócimy do dzisiejszej Ewangelii, do pierwszego zdania, to jest bardzo ważne to zdanie. Uczeń nie idzie drogą inną niż mistrz. Musimy, wiecie, pamiętać, że nasz mistrz przeszedł drogą krzyżową, przeszedł przez drogę przez śmierć, przeszedł przez drogę wyszydzenia przez całe życie, niezrozumienia. My, myślę, że nieraz chcemy być lepsi od tego, chcemy iść drogą sukcesu, doskonałości, tak, głoszenia i sukcesów właśnie różnych, i to nie do końca jest droga naszego mistrza. Nasz mistrz pokazuje nam, że cierpienie nie jest do końca bez sensu. Wiecie, jak tak sobie myślałem o tym cierpieniu, dlatego mówię, że to jest trudny temat, bo generalnie trudno się wypowiadać na ten temat, nie? Ja nie przeżyłem wielkiego cierpienia w moim życiu, stąd bardzo trudno mi się o tym mówiło i pisało tą komedię. Ale pomyślałem sobie, że doświadczenie cierpienia to doświadczenie ogromnej pustyni. O niej wspominałem kilka dni temu. W pustyni, bo cierpienie nas tak ogołaca, że w pewnym momencie wiemy, że już no, albo Bóg, albo nic więcej. I nie ma innej możliwości, żebyśmy inaczej już znaleźli odniesienie jakieś, no bo leki już nie pomagają, tak? Jak śmierć się zbliża, to co? Tylko Pan Bóg. I to jest sytuacja, tak naprawdę, według mnie, trochę powrotu do bezbronności dziecka wobec swojego ojca. Cierpienie daje nam tą możliwość. Stajemy się bezbronni, nie jesteśmy w stanie podjąć jakiejś walki już o swoje życie. Stajemy wobec ojca jako bezbronni, jako dzieci. Weronika Giuliani właśnie pisała, że to jest brak możliwości zrobienia czegokolwiek siłą ludzką. Ja doświadczam tego, że zostaje mi tylko Pan Bóg i Jego mogę wtedy ustawić w centrum swojego życia. Mówi się też w duchowości, że zasadniczym krokiem modlitwy mojej, takim krokiem, który coś zmienia w mojej duchowości, jest taki krok, kiedy ja przychodzę do Pana Boga i nie mówię Mu już: Panie Boże, ja bym chciał to, a to weź ode mnie, a to uzdrów, tylko pytam: Panie Boże, co Ty chcesz zrobić w moim życiu? To jest to przeniesienie tego centrum świata na Pana Boga w mojej modlitwie, w mojej relacji. I o co w takim razie chodzi w tej prośbie, jeśli w tym kontekście ją wziąć? W kontekście zbaw nas ode złego, ale to nie znaczy, że dawaj nam samo dobro, tak? Tylko myślę, że nie chodzi o bierność wobec własnych chorób, dolegliwości. Nie, to jest całkiem nie tak. To nie jest duch chrześcijański. Nie chodzi też o fideizm taki, żeby wszystko na wiarę wziąć, tak? Że tutaj teraz muszę cierpieć za świat. Nie o to chodzi. Ale chodzi o to, tak mi się wydaje, żebyśmy się uczyli od Chrystusa przyjmować cierpienie i je przeżywać w jakiś sposób. Tajemniczy sposób tak naprawdę. Popatrzcie, ile razy się modlimy o to, żeby Pan Bóg nas wyzdrowiał, uzdrowił, wyleczył nas z czegoś. A ile razy się modliliśmy o to, żebyśmy potrafili przeżywać to doświadczenie? Żeby to doświadczenie do czegoś nas doprowadziło, żeby nas jakoś oczyściło. I ja powiem Wam szczerze, że chyba się o to nigdy nie modliłem. Skąd siła do tej modlitwy? Ano stąd, że wszystkie włosy na naszej głowie są policzone. Stąd, że naprawdę Pan Bóg trzyma nasze życie w rękach i tylko On wie, kiedy co się będzie działo i wie, że to te włosy, to patrzcie, czym jest włos w stosunku do całego ciała. Pan Bóg chce nas udowodnić nam przez to słowo, że że zna nas do głębi, że każdy nasz żbur odbiera, on to wie o tym, tak? I chce jakoś to wykorzystać do naszego zbawienia, to wykorzystać do naszego nawrócenia, że właśnie, że nasze życie nie wymknęło się mu z ręki i nigdy się mu nie wymknie, że nasze życie jest większe od cierpienia. To jest bardzo trudne, ale myślę, że warto otwierać to swoje życie i pytać Pana Boga właśnie, jak dla nas te różne, nawet najmniejsze cierpienia, te najmniejsze jakieś takie bolączki mogą sprawić, że będziemy się bardziej oczyszczać i przychodzić do Niego. Bo przecież uczeń nie przewyższa swojego nauczyciela ani sługa swojego Pana. Wystarczy uczniowi, wystarczy nam, że będziemy jak nauczyciel, jak Jezus. Będziemy wierni w to, że to cierpienie, które będzie przed nami, ono nas nie zabije tak naprawdę. Ono nas nie wykończy, ale doprowadzi nas do Boga, doprowadzi nas do tej chwały, do której doszedł przed nami Chrystus.
Przedstawiennictwo dzisiejszego patrona, świętego Brunona, przedstawmy dobremu Bogu nasze prośby. Módlmy się za cały Kościół, aby zawsze uczył swoje dzieci przeżywać cierpienia, trudności, aby wskazywał tę nadzieję zbawienia. Ciebie prosimy.
Módlmy się o to, abyśmy tak jak właśnie święty Brunon potrafili dla Chrystusa i dla Ewangelii jakoś odsunąć od siebie ten lęk o życie właśnie ze względu na to, że Pan Bóg je ma w swoich rękach. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Mamy się za Ojca Świętego Franciszka i za całe duchowieństwo katolickie, za Panie misyjne. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, Panie, uzdalniaj nas do kroczenia po swoich śladach, poprzez krzyż, do zmartwychwstania i życia. Prosimy Cię, Panie.
Prosimy Cię, Panie.
Uzdolnij nas, Panie, abyśmy potrafili cierpienie przyjmować jako dar. I każdy trud codzienny łączyć z ręką Chrystusa. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się o wypełnienie woli Bożej w życiu Michałka i jego rodziny oraz o światło Ducha Świętego w podjęciu decyzji dla Joanny. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za tych, którzy cierpią ze względu na Chrystusa, za prześladowanie. Ciebie prosimy.
Módlmy się też za wszystkie osoby, które pomagają cierpiącym, aby pomagały im zrozumieć, jak bardzo zostało oddarowane. Ciebie prosimy.
Prosimy też o powołania do eremitów, kartuzów, trapistów, kamedułów, tych, którzy wybrali tą drogę neutralizującą zbawienie świata, aby tam nie brakło tych powołań rzadkich, bardzo rzadkich. O to Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się obfito o owoce tych rekolekcji, o uzdrowienie naszego obrazu Boga Ojca, też o pojednanie w relacjach z ojcami ziemskimi, tam gdzie Jego nie było. Ciebie prosimy.
Módlmy się za ludzi cierpiących, za ludzi w hospicji. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Za tych, których nie ma z nami, którzy bardzo może chcieliby ten czas z nami przeżywać, za tych, których nosimy w sercu, którym obiecaliśmy modlitwa, aby ta niełaska tego czasu dotknęła też tych osób, aby zanurzył ich, Panie, właśnie w swojej ojcowskiej miłości. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za tych, którzy pytają się dlaczego. Ciebie prosimy.
Módlmy się, aby miłość Boża była rozlana w naszych sercach, w sercach naszych bliskich i za duszę wszystkich cierpiących, aby otworzyło się dla nich niebo. Ciebie prosimy.
Dobry Boże, przyjmij wszystkie te prośby, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.